wskoczyłem, gdy pociąg już ruszał. Dojechałem do następnej stacji i wróciłem piechotą. Odtamtąd już nie chodziłem spać na dworzec. Przez parę nocy przespałem się w sali wykładowej, wciśnięty pod ławkę, także woźny mnie nie zauważył, gdy sprawdzał na koniec dnia, czy ktoś nie został. Raz u jednego poznanego, co dopiero kolegi w akademiku, na waleta, raz u drugiego, ze dwie noce na klatkach schodowych w jakichś kamienicach. Nie zamykano jeszcze wtedy drzwi do kamienic. Nie gorzej się spało niż w poczekalni dworcowej. Nie zaglądała tu przynajmniej milicja, bo w poczekalni czasem nie było wolnej ławki, żeby można się wyciągnąć, a czasem i kawałka wolnego miejsca na żadnej ławce. I trzeba było w kucki, gdzieś pod ścianą, albo przysiadł się ktoś, często pijany, i zaczynał gaworzyć od rzeczy. Już nie było spania. Raz tak przysiadł się do mnie jeden ze stałych bywalców, który miał tu swoją ławkę. Mogli na innych się gnieść, ta zawsze wolna czekała na niego. Bali się go. Kawał chłopa był. Kiedyś zadźgał podobno tu kogoś nożem, ale nie znaleźli świadków, że to on. Jeśli ktoś siadł przypadkiem na tej jego ławce, zwalał go niczym tobu, gdy przyszedł. Kolega nie śpi. Zrzucił mi nogi. To powiem koledze swoje życie. Kolega młody. Skąd może wiedzieć, co to życie? Z gazet, książek. Życie człowiek nosi w sobie. Nie opowie, to go nie ma. No i już nie było mowy o spaniu. Z coraz mniejszą nadzieją rzucałem codzień wzrokiem na tablicę ogłoszeń na uniwersytecie, czy ktoś nie dopisał się do mojej kwatery w zamian za korepetycję. Ale mijał czas i nic. Aż któregoś dnia patrzę, a na drzewie przed wejściem na dziedziniec przylepiona jest karteczka, a na niej kulfoniasty, odręczny napis. Jeśli ktoś nie ma gdzie spać, odstąpię mu połowę swojego łóżka za pomoc w nauce. I podany adres. Był to uczeń technikum samochodowego, tępy jak stołowa noga. Poza przedmiotami zawodowymi, z którymi jako takomu szło, wszystkie pozostałe musiałem regularnie z nim odrabiać, bo ciągle zbierał dwóje, rzadko kiedy dostateczny z minusem. Widząc, ile mi to czasu zajmuje, dzielił się ze mną nie tylko łóżkiem, także jedzeniem. Był ze wsi i co dwa tygodnie, niekiedy częściej, dostawał z domu wałówkę, jajka, masło, smalec ze skwarkami, czasem kiełbasę czy boczek, czasem powidła, miód i zawsze bochen czarnego chleba ze znakiem krzyża. A w każdej takiej wałówce list od matki, który kończył się zwykle jak gdyby zaklęciem: ucz się, synu, ucz, bo tu u nas mówią, że będą ziemię odbierać, aż się boję myśleć, co z tobą wtedy będzie. Modlę się, żeby Bóg miał cię w swojej opiece, bo nas widać już opuścił. Miej litość nad nami, Panie Boże, matka. Dukał ten list półgłosem, bo nie umiał czytać w myślach. Aż się nieraz spocił, złoszcząc się na matkę, że pisze jak kura bazurem. Nie dość, że kulfonami, to jeszcze słów nie rozdziela. Jakby od początku do końca listu ciurkiem płynęło jedno słowo. Nie ma się nawet gdzie zatrzymać. Pomógłbyś mi, nieraz prosił mnie. A zdarzało się, że i wygadywał na matkę. Lepiej, żeby nie umiała pisać. Nie musiałbym czytać. I kiedyś mi zdradził, że jak zaczął chodzić do technikum, matka poszła na kurs dla analfabetów, żeby móc pisać listy do niego. Żal mi go było, ale jeszcze bardziej tej jego matki. I nie szczędziłem ani czasu, ani wysiłku w udzielaniu mu korepetycji. Bywało, że dopiero nad ranem szliśmy spać. Ja mogłem przynajmniej dłużej pospać. On musiał zdążyć do szkoły. Łóżko, na którym spaliśmy, było żelazne na sprężynach i nie na tyle szerokie, żeby wygodnie się ułożyć, nie dotykając ciałami. Poza tym sprężyny były po środku już tak wyciągnięte, żeśmy zsuwali się na siebie. To też gdy on się przekręcił na drugi bok, musiałem i ja się przekręcić. A zardzewiałe sprężyny przy każdym takim przekręcaniu się trzeszczały niemiłosiernie pod nami, że zawsze się budziłem i już nie mogłem zasnąć, dopóki on nie wstał. On natomiast, gdy się przekręcał, nie przerywał sobie nawet oddechu. I myślę, że gdy mu się coś śniło, śniło mu się to samo dalej na drugim boku. Sen miał tak twardy, że nastawiony budzik dzwonił i dzwonił, a on się nawet nie poruszył. Gdybym go nie zbudził, a czas już do szkoły, spałby dalej. Nie zmieściłoby się jednak drugie łóżko, ani choćby szersze od tego, na którymśmy spali. Pokój trudno byłoby nazwać pokojem. Kto wie, czy nie była to niegdyś służbówka dla służącej, a może łazienka kogoś bogatego, kto zajmował całe piętro w kamienicy. Albo nawet cała kamienica należała do niego. Tylko, że po wojnie już do niej nie wrócił. I zasiedlono ją licznymi, przeważnie biednymi rodzinami. I u jednej z tych rodzin wynajmował tę klitkę. Prócz łóżka stał tu jeszcze wąski stół, a przy nim dwa zdezelowane krzesła, które chwiały się na wszystkie strony, gdy się siadło. Przechodząc do łóżka, ocierał się człowiek o ścianę. Albo musiał bokiem przechodzić. Tak było ciasno. Nie było też osobnego wejścia, tylko przez kuchnię, a drzwi otwierały się nieledwie do połowy. Na szczęście byliśmy obaj chudzi. Gospodyni była Kruszyna, a jej dwaj synowie też jakoś się przeciskali, gdy któryś do nas zaszedł. Zresztą nawet na ulicach nieczęsto się wtedy spotykało grubych. Jedno okno było i akurat łóżko przy nim stało. A nie dość, że od północnej strony, to tak wąziutkie, że nawet w słoneczne dni niewiele światła wpadało. Także uczyliśmy się przy zapalonej lampie wiszącej nad stołem. W dzień 40-watowej, a na noc, gdy wszyscy u gospodyni już spali, a myśmy się dalej uczyli, wychodził na stół i zmieniał żarówkę na setkę, którą, gdyśmy szli spać, zmieniał znów na 40. Ponieważ płacił osobno za prąd, tak się umówił z gospodynią, że będzie świecił już 40, a ona już tam jakoś to obliczała, ile wypada każdego miesiąca na niego. Licznik był jeden na całe piętro. Wisiał na klatce schodowej. A mieszkań na piętrze było 6. 3 po jednej stronie klatki, 3 po drugiej. Nie wiem, jak się te wszystkie rodziny rozliczały między sobą z prądu, czy od metra powierzchni, czy od liczby osób. W każdym razie, gdy przychodził inkasent obliczyć zużycie, wszystkich jakby wymiotło z wszystkich 6 mieszkań. Dzwonków było po 3 dla każdej strony, z imionami, nazwiskami mieszkańców przy każdym. Dzwonił więc po kolei, nikt mu jednak nie otworzył. Stukał, pukał, bez odzewu. Jakby nie miał właśnie szczęścia trafić na kogoś obecnego. Szarpał za klamki, walił nawet pięścią, znając mieszkańców piętra, że go oszukują, a zapewne siedzą i wstrzymują oddechy, dopóki nie odejdzie. Przykładał nawet ucho do drzwi, czy go jakiś szmer nie dojdzie. W końcu bezradny zostawiał rachunek, wciskając go za licznik z dopiskiem pilne, bo kara grozi. Uparty był, ale trudno się dziwić. Miał prowizję od zapłaconego od ręki rachunku. Wściekł się. To nieraz i wyzywał mieszkańców od najgorszych. Że wpuszczono hołotę do takiej porządnej kamienicy, w psich budach powinno to mieszkać, a jeszcze im prąd dali do świecenia. W ciemnościach siećta takie owaki, albo świeczkami se świeczta. Słychać było go jeszcze na podwórzu. Nic to jednak w porównaniu z kłótniami, które wybuchały po jego odejściu, gdy można było być pewnym, że chodzi już po następnej ulicy. Pierwszy, kto się dorwał do rachunku, wywoływał wszystkich z mieszkań. Raz byłem świadkiem takiej awantury. Wróciłem właśnie z zajęć, a tu rejwach na naszym piętrze. Ktoś niemal skamlał. Ja mam płacić, a za co? Późno przychodzę i od razu kładę się spać. Pokaż to pan. Ktoś mu wyrwał ten rachunek z ręki. Kto tyle wypalił do jasnej cholery? Bo ja nie. U mnie wszystkie żarówki 25. Ktoś wyrwał i jemu ten rachunek z ręki. O nie, jebana, grosza nie zapłacę. Niech tak skonam. W zeszłym miesiącu połowa tego była. To ile tam jest? Ktoś się dopytywał, a ze wszystkich mieszkań już powychodzili. Może licznik zepsuty? Zgłosić, niech wymienią. Co zepsuty? Grzeją tu grzałkami wodę na herbatę, to ile naciągnie? A pan masz piecyk elektryczny i nogi grzejesz, bo panu marzną. Nie słyszałem, jak pan się skarżył do sąsiadki?
Ja nogi? Ty chamie. Ja okna otwieram, bo mi jest gorąco. To ta pani ciągle pierze klientom i prasuje.
Wskazał na naszą gospodynię, która struchlała, nie odezwała się ani słowem.
Ona tak naciąga. A tamci spod trójki siedzą całymi nocami i zabawki jakieś robią.
Ktoś próbował wziąć gospodynię w obronę, bo po tej samej stronie klatki mieszkał. Ktoś się w końcu wściekł i niemal ryknął.
A niech was wszystkich płacić porówno, jak była umowa. Jaka umowa? Umowa musi być na piśmie. Masz pan pismo? Nie masz.
Wcisnął się wreszcie w tę męską zajadłość jakiś piskliwy głos kobiecy.
Musi się wtrącić jakaś siła wyższa, bo nigdy nie będzie sprawiedliwie. Ja mam porówno, a ja prawie nie świecę. Z wieczora zawsze się modlę. Modlitwa po ciemku najprędzej trafia do Boga. I potrzebuję tyle światła, żeby się umyć i rozebrać.
Sprawiedliwie, droga pani, jest porówno, musi pani wiedzieć.
I nie trzeba siły wyższej. Za taką sprawiedliwość krew przelewaliśmy.
Ktoś aż się zapienił z powodu tej przelewanej krwi.
Pan przelewał krew, donosząc na innych? Myśli pan, że nie wiemy?
Tamten słowem się już nie odezwał. Porówno to trzeba by sprawdzić w meldunku, ile w jakim mieszkaniu mieszka. U tego pana, jakaś kobieta wskazała kogoś, cała zgraja mieszka, że niby rodzina. I tylko piją, w karty grają. Nie słyszę? Słyszę. Kto ma dzisiaj taką rodzinę? A ja jestem wdowa i tylko z córką. Do pani córki też się złażą co noc. Jeszcze jeden nie zejdzie, a już drugi stuka. Też słyszę. Może by coś odszczeknęła, bo pyskata była, gdyby któryś z mężczyzn nie zarechotał. Na curunie lepiej nie patrzeć, bo opadnie. To i nie muszą świecić. Poruszyło to kobietę do żywego, zapiszczała, na ile głos jej pozwolił. A wy, psie krwie, wyrodki, zboczeńce, nawet wdowieństwa nie uszanują, a nieboszczyk mój nie chlał z wami, przez to umarł. Mój Jezu! Nie wiem, jak po takich kłótniach dochodzili do zgody. W każdym razie, kiedy tam mieszkałem, nie zdarzyło się, aby kiedykolwiek wyłączono prąd. Prócz przypadków, gdy wyłączali na całej ulicy, czy na kilku, kilkunastu sąsiednich. Musieli więc płacić rachunki i w terminie, czy porówno, trudno mi powiedzieć. Może komuś coś opuścili, może ktoś coś wytargował. Po przeciwnej stronie klatki mieszkał jakiś tajemniczy lokator, o którym różnie mówiono, lecz nie dałoby się z tego prawdy wycisnąć. Jedni udawali, że dużo wiedzą, drudzy, że jeszcze więcej. Ale ich prawdy mogłyby wywołać nie mniej burzliwą awanturę niż te rachunki za prąd. Do awantur nigdy nie dał się wciągnąć. Wyszedł, spytał się, ile na niego przypada, wyciągał od razu portfel, odliczał pieniądze, płacił i znikał. Kiedy się jednak zdenerwował, gdy kłótnia ocierała się już o bijatykę, wyskoczył, oświadczając, że w tym miesiącu on zapłaci cały rachunek, bo jeszcze milicję ściągnął. Nigdzie nie pracował. W każdym razie nikt nie widział, aby z rana wychodził do pracy. Nosił się elegancko, zawsze marynarka, krawat, czasem muszka. Mieszkał z jakąś panią, równie elegancką, ładną i dużo młodszą. Co dzień wychodzili razem na obiad do restauracji. On trzymał ją pod rękę, ona przytulała się do niego, wdzięczyła. Zajmowali największe mieszkanie na naszym piętrze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, a byli tylko we dwoje. Nikt nie mógł zrozumieć, że im nikogo nie dokwaterowano. Na ścianach wisiały podobno obrazy i to w złoconych ramach, a na podłodze w tym największym pokoju rozesłany był perski dywan. Meble też mieli nie takie zwykłe jak wszyscy, lecz pogięte, powykręcane, rzeźbione, a krzesła nawet wyściełane. Mówiono, że to ona na niego pracuje. Jedni, że śpiewa w jakimś lokalu, a drudzy, że jest kurwą. Tylko nie taką zwyczajną, jak te, co wystają wieczorami na ulicach, czy jak córka wdowy. Jeden raz kosztuje u niej tyle, co by taka córka wdowy za miesiąc nie zarobiła, gdyby nawet popyt miała przez 24 godziny na dobę. A inni łączyli jedno z drugim, że i śpiewa, i kurwi się. Każdego dnia wychodziła zaraz po zmierzchu, a wracała, gdy wszyscy już spali. My uczyliśmy się nieraz do bladego świtu, ale też nie widzieliśmy, kiedy wracała. Tajemnica wydała się, gdy ona któregoś dnia odeszła od niego, a niecały miesiąc po tym i on zniknął.